Aporie nowoczesnej gospodarki. Schumacher, Kalecki i Praca. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł analizuje problem produkcji i bezrobocia w kontekście różnych modeli gospodarczych. Od Europy i Ameryki Północnej, przez świat arabski i Indie, aż po Polskę. Autorzy odwołują się do myśli Ernesta Friedricha Schumachera, Michała Kaleckiego oraz profesor Elżbiety Mączyńskiej. Tekst podważa dominujące podejście ekonomiczne, które koncentruje się na maksymalizacji produkcji i produktu krajowego brutto, ignorując przy tym koszty społeczne i ekologiczne. Teza jest jasna. Problem produkcji ma charakter nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim filozoficzny i etyczny. Wiąże się on z formą życia oraz wartościami, które jako cywilizacja wyznajemy. Gdy tradycyjna ekonomia sprowadza problem produkcji do technicznej kwestii maksymalizacji strumienia dóbr, już na samym poziomie definicji programuje w sobie ślepotę na fundamentalne pytania. Co właściwie produkujemy, jakim kosztem i w jakiej perspektywie czasowej? Teza Schumachera, że prawdziwe problemy planety nie mają charakteru ekonomicznego, lecz filozoficzny, jest w istocie próbą przeniesienia całej debaty na poziom krytyki samego układu. W układzie tym popełniono bowiem szczególny błąd kategorialny. Mylnie utożsamiono to, co mierzalne, z tym, co istotne. Nauka sama z siebie nie jest w stanie wytworzyć idei, wedle których moglibyśmy żyć. Jej wartość zależy całkowicie od celów, którym służy, a te leżą już poza zasięgiem jej metodologii. Gdy w świat gospodarki wprowadzimy kluczowe rozróżnienie na kapitał naturalny i dochód, tradycyjny rachunek ekonomiczny demaskuje się jako błąd. Zasoby nieodnawialne traktujemy bowiem jak strumień bieżącego przychodu. Tymczasem z perspektywy trwałości cywilizacji są one niczym fundamenty budynku. Nie usuwa się ich przecież sukcesywnie, by zanotować imponujący roczny zysk. W tej metaforze właściciel domu, który wyprzedaje meble w celu sfinansowania konsumpcji, jawi się jako postać racjonalna tylko dlatego, że jego księgi rachunkowe nie odróżniają sprzedaży majątku od wypracowania nowej wartości. Jeśli problem produkcji jest problemem formy życia, to edukacja staje się głównym mechanizmem jej reprodukcji. Schumacher postrzegał ją jako największy zasób ludzkości, lecz jednocześnie diagnozował jej porażkę. System ten unika konfrontacji z centralnymi przekonaniami, które napędzają nowoczesną cywilizację. Zamiast kształtować zdolność krytycznego namysłu, edukacja staje się narzędziem dystrybucji przywilejów, rodzajem paszportu do zamkniętego klubu elit. Przykład z Indii, gdzie wartość dyplomu uniwersyteckiego odpowiadała ekonomicznie 150 latom pracy chłopa, ilustruje coś głębokiego. Strukturalne uprzedmiotowienie tych, którzy stanowią fundament systemu, choć pozostają dla niego niewidzialni. To, co Schumacher określa mianem metafizycznej choroby edukacji, to toksyczny splot 6 XIX-wiecznych idei. W tej konstelacji odnajdziemy przekonanie o ewolucji jako automatycznym postępie oraz absolutyzację konkurencji jako uniwersalnej zasady bytu. Dołącza do nich materialistyczna redukcja ludzkiego ducha do procesów biologicznych, relatywizm oraz triumfujący pozytywizm. Całość domyka wiara, że wszelka ważna wiedza musi dać się zmierzyć i powtórzyć w laboratorium. W takiej konfiguracji edukacja staje się procesem socjalizacji do logiki systemu, a nie ćwiczeniem w autonomii myślenia. Odmienną polityczną perspektywę przedstawia Michał Kalecki. Zauważa on, że trwałe pełne zatrudnienie w kapitalizmie jest dla środowisk biznesowych politycznie nieakceptowalne. Dlaczego? Ponieważ w takich warunkach bezrobocie przestaje pełnić swoją fundamentalną rolę dyscyplinującą. Klasa pracująca zyskuje wówczas pozycję przetargową postrzeganą jako nadmiernie silną. Kalecki dowodzi, że klasa biznesowa traktuje bezrobocie jako integralny element normalnego porządku. Jej sprzeciw wobec polityk gwarantujących pracę wynika z głębokiej obawy przed zmianą społecznego układu sił. Schumacher proponuje rozwiązanie w postaci technologii pośredniej. Ma to być narzędzie pozwalające na uniknięcie dwóch skrajności: romantycznej idealizacji form preindustrialnych oraz bezwzględnej logiki pełnej automatyzacji. Założenia są klarowne. Technologia ma być na tyle prosta i tania, by mogła generować liczne miejsca pracy tam, gdzie ludzie już żyją. Jednocześnie musi być kompatybilna z ludzką kreatywnością zamiast ją systemowo eliminować. Jest to próba wytyczenia trzeciej drogi pomiędzy wielkoskalowym industrializmem a stagnacją gospodarki tradycyjnej. Spójrzmy na mapę świata. W krajach arabskich, zwłaszcza w gospodarkach żyjących z eksportu surowców, problem produkcji objawia się jako paradoks obfitości. Gigantyczne dochody z ropy pozwalają na finansowanie rozdętych sektorów publicznych, co przez dekady maskowało strukturalne bezrobocie młodych. W wielu państwach zatoki pracę własnych obywateli zastępowano masowym importem siły roboczej, oferując lokalnym elitom posady w administracji, których związek z realną produktywnością był umowny. System edukacyjny produkuje tam absolwentów, których aspiracje rozmijają się ze strukturą rynku. Ameryka Północna prezentuje zgoła odmienny paradygmat. Tu dogmatem jest elastyczność rynku pracy i prymat innowacji. Jawne bezrobocie postrzegane jest jako nieunikniona cena za proces kreatywnej destrukcji, czyli ciągłego niszczenia starych branż i tworzenia nowych. Problem zbędności części społeczeństwa kamufluje się rozrostem sektora usług niskopłatnych oraz mechanizmami prywatnego zadłużenia. Logika Doliny Krzemowej opiera się na milczącym założeniu, że rynek sam wygeneruje nowe formy zatrudnienia, co dzieje się często kosztem całych pokoleń pracowników wypchniętych z zawodu. Unia Europejska wprowadza trzeci wariant, próbę pogodzenia rynkowej dyscypliny z rozbudowaną ochroną socjalną. Tutejsze debaty toczą się między koniecznością utrzymania globalnej konkurencyjności, a wymogiem zachowania standardów pracy i równowagi ekologicznej. Koncepcje takie jak społeczna gospodarka rynkowa czy Zielony Ład zakładają, że procesy cyfryzacji nie mogą być pozostawione wyłącznie logice kapitału. Wymagają one aktywnej roli państwa, co oznacza permanentne napięcie między ochroną miejsc pracy a koniecznością restrukturyzacji sektorów wysokoemisyjnych. Problem produkcji i bezrobocia zyskał w ostatnich latach nowy, niepokojący wymiar za sprawą gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w gospodarkach zaawansowanych około 60% miejsc pracy jest w różnym stopniu narażonych na jej oddziaływanie. Dylemat ten ma dwa oblicza. W połowie przypadków może oznaczać wzrost produktywności dzięki współpracy człowieka z maszyną. W drugiej połowie grozi jednak zastąpieniem pracy ludzkiej przez algorytmy. Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podkreślają, że ostateczne skutki zależeć będą od fundamentalnego wyboru. Czy polityki publiczne skoncentrują się na wspieraniu pracy ludzkiej, czy na bezwzględnej automatyzacji? Z perspektywy Schumachera sztuczna inteligencja stanowi ostateczny test prawdziwości naszych deklaracji o człowieku jako centrum gospodarki. Jeżeli technologie cyfrowe zostaną potraktowane wyłącznie jako instrument redukcji kosztów, masowe bezrobocie technologiczne stanie się trwałym elementem krajobrazu. Jeżeli natomiast sztuczna inteligencja zostanie wpisana w logikę technologii pośredniej, jako narzędzie podnoszące możliwości małych jednostek i wspólnot lokalnych, może stać się potężnym instrumentem dekoncentracji władzy ekonomicznej. Środowiska biznesowe postrzegają te dylematy w sposób zróżnicowany. Globalne korporacje skłaniają się ku traktowaniu algorytmów jako kolejnego etapu automatyzacji. Jednocześnie jednak badania opinii zarządów wskazują, że dyrektorzy dostrzegają konieczność podniesienia kompetencji pracowników. Te ambiwalencje obrazuje pewna anegdota. Zarząd międzynarodowej korporacji zleca symulację wdrożenia sztucznej inteligencji w logistyce. Pierwszy scenariusz zakłada maksymalną automatyzację i redukcję zatrudnienia o 30%. Drugi polega na wsparciu zespołów przez algorytmy, co skraca czas planowania, lecz bez natychmiastowych zwolnień. Model finansowy pokazuje, że scenariusz pierwszy jest bardziej opłacalny w krótkim okresie. Zarząd, kierując się żelazną logiką wartości dla akcjonariuszy, wybiera oczywiście wariant pierwszy. Dla Schumachera to dowód, że problem nie leży w technologii, lecz w moralnej architekturze systemu, w której roszczenia do zysku systematycznie przeważają nad sprawiedliwością. Współczesna myśl naukowa próbuje przełamać tę ślepotę, rozwijając ekonomię ekologiczną czy koncepcję kapitału naturalnego. Niemniej dominująca praktyka polityczna z uporem trzyma się produktu krajowego brutto jako nadrzędnego kryterium sukcesu. W efekcie problem produkcji jest przedstawiany nie jako pytanie o granice planetarne, lecz jako rzekomy deficyt inwestycji lub zbyt wolne tempo innowacji. Ten głęboki rozdziew między dojrzałością teorii a regresem praktyki sprawia, że projekt Schumachera pozostaje aktualną prowokacją intelektualną. Jeśli potraktujemy bezrobocie jako formę cywilizacyjnej deprywacji, dyskusja o nierównościach nabiera nowego wymiaru. Porównanie Indii i Polski nie może sprowadzać się do żonglerki statystykami. Istota problemu leży w tym, jakie układy ryzyka i godności pracy utrwalają dominujące formy zatrudnienia. Chodzi zwłaszcza o rozprzestrzenianie się samozatrudnienia jako mechanizmu kupowania sobie pracy za cenę rezygnacji z przyszłego bezpieczeństwa. W Indiach nierówność jest niemal topograficzna. Różnica między posiadaczem ziemi a człowiekiem bez niej to przepaść oddzielająca całe światy. Schumacher opisywał, jak masowe ukryte bezrobocie na wsi pcha ludzi do miast w akcie desperacji. Na wsi człowiek bez pracy jest biernym świadkiem własnej degradacji. W mieście nawet zatrudniony dorywczo zachowuje przynajmniej iluzję uczestnictwa w centrum wydarzeń. Polska nierówność, choć w skali absolutnej mniejsza, ujawnia uderzające analogie strukturalne. Po transformacji ustrojowej lwią część ryzyka związanego z zatrudnieniem i starzeniem się przeniesiono z systemu na jednostkę. W tej perspektywie samo zatrudnienie, często wymuszane jako warunek pracy, staje się odpowiednikiem schumacherowskiej technologii luksusowej. Tyle, że jej ciężar spoczywa bezpośrednio na plecach pracownika. Formalnie mamy przedsiębiorcę zarządzającego kapitałem ludzkim, a realnie pracownika, który rezygnacją z praw i stabilności emerytalnej wykupuje sobie samo prawo do pracy. Samozatrudniony informatyk z Warszawy czy kierowca platformy transportowej tkwi w strukturze podobnej do tej, w której funkcjonuje drobny indyjski rzemieślnik. Różnica sprowadza się do dochodów, ale logika pozostaje ta sama. W obu przypadkach to jednostka bierze na siebie całe ryzyko płynności oraz ryzyko długofalowe związane z chorobą czy starością. Kapitał zaś czerpie korzyści z elastyczności, unikając odpowiedzialności za skutki eksploatacji. Profesor Elżbieta Mączyńska trafnie zauważa, że oficjalnie niskie bezrobocie może maskować zatrudnienie pozorne. Chodzi o osoby formalnie aktywne, lecz funkcjonujące na granicy ubóstwa, bez horyzontu planowania. Zjawisko to potęguje gig ekonomia, gdzie relacje pracodawca-pracownik zastępuje interakcja użytkownik-algorytm. W tym układzie tradycyjne prawo pracy traci swoją moc. Schumacherowska propozycja technologii pośredniej wymagałaby w Polsce przełożenia na język instytucji. Chodzi o rozwiązania, które zdejmują z jednostki część ryzyka. System podatkowy i ubezpieczeniowy powinien być dostosowany do nowych realiów, zamiast przerzucać całą odpowiedzialność na pojedynczego aktora. Zamiast budować strukturę zdolną do absorpcji pracy na godnych warunkach, system woli prywatyzować ryzyko, nazywając to wolnością. Z perspektywy polskiej staje się to problematyczną normą, która grozi erozją zaufania społecznego. Otwiera się pole do rekonstrukcji, w której miejsce zmiennej S zajmuje kryterium legitymizacji inne niż dyktat krótkoterminowego zysku, a zmienna P zostaje przedefiniowana z maksymalizacji produktu krajowego brutto na dążenie do dobrostanu. To właśnie tutaj zaczyna się roztropne ryzyko, o które upominali się Schumacher i Kalecki. Czy w pogoni za efektywnością nie staliśmy się zakładnikami systemu, który pod płaszczykiem wolności sprzedaje nam iluzję bezpieczeństwa? A może nadszedł czas, by zrewidować nasze definicje sukcesu, zanim algorytmy ostatecznie zdecydują o naszej przydatności? Pytanie brzmi, czy zdołamy odzyskać kontrolę nad procesem produkcji, zanim on nas skonsumuje?